pełen przekrój społeczny dał się na te kredyty nabrać. Oni byli bardzo solidnie wynagradzani prowizyjnie za sprzedaż tych kredytów.
Jakie widzisz analogie pomiędzy kredytami frankowymi a tymi w złotówkach?
Jest bardzo prawdopodobne, że zakończy się w podobny sposób. Ryzyka związane z tymi kredytami złotówkowymi są tak ogromne, że taka informacja to powinna być jak na paczce papierosów. Na pierwszej stronie umowy powinien być kolorowy obrazek, nie wiem, z rodziną pod mostem, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że ten kredyt cię zatopi.
Posiadacze kredytów złotówkowych nie mogą spać spokojnie.
Niestety nie. Dzięki kredytowi pseudofrankowemu udało im się wybudować ten dom i ocieplić jedną ścianę. I w takim domu mieszkali przez 15 lat. W którymś momencie musieli sprzedać obydwa samochody, żeby mieć na ratę. I do pracy po 20 km codziennie, lato, wiosna, jesień, zima, jeżdżą na rowerach.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
O co chodzi z tymi kredytami frankowymi? Jak do Polski wprowadzono produkt finansowy, w którym pożyczając około 210 tysięcy złotych, można po 15 latach spłaty i wpłaceniu bankowi już ponad 432 tysięcy mieć dług na poziomie jeszcze 448 tysięcy? To jest przykład z życia jednego z klientów mojego dzisiejszego gościa. Jakie ryzyka niesie za sobą obecnie zaciągnięcie kredytu na zakup wymarzonych czterech kontów? Wspomniane kwestie w swojej wypowiedzi rozwinie prawnik Robert Mazur, który w czasie rozmowy udzieli wielu cennych wskazówek. Jest to naprawdę duża dawka darmowej i praktycznej wiedzy. Koniecznie wyślijcie ten odcinek osobie, która w najbliższych miesiącach bądź latach planuje zakup mieszkania.
Dzisiaj moim gościem jest Robert Mazur, człowiek, który zajmuje się kredytami frankowymi. Jest w tym aspekcie totalnym specjalistą, ale nie w sprzedaży kredytów, a w pomaganiu osobom, które są pokrzywdzone właśnie tym produktem bankowym. Chciałbym też tutaj zaznaczyć, że nagrywamy odcinek z serii Duży w Maluchu i Widzowie właśnie w Maluchu. Głównie z tego względu, że chcę, żeby sukces biznesowy nie kojarzył się stricte z koniami mechanicznymi, które są prezentowane na moim kanale często i chcę, żeby to była szansa na to, by osoby, które być może nie chcą pokazywać samochodów albo z jakiegokolwiek innego powodu nie chcą w ich towarzystwie występować, miały też szansę wypowiedzieć się na tematy bardzo istotne. A Robert opowiada o czymś, co jest rzeczą niesamowicie ważną dla, myślę, wielu z Was i z nas. Robercie, prosiłbym Cię o rys historyczny w kontekście tych kredytów frankowych. W jakich okolicznościach Polacy dali się, no brzydko mówiąc, naciągnąć? Co to była za rzeczywistość społeczna właśnie w tych latach 2000?
Przede wszystkim dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość tej sentymentalnej przejażdżki samochodem, na którym czy na takim kiedyś uczyłem się do egzaminu na prawo jazdy w latach 90. wczesnych. Natomiast jeżeli chodzi o naszą specjalizację, czyli zwalczanie ogólnie rzecz ujmując toksycznych produktów finansowych, to w Polsce to są głównie kredyty pseudofrankowe, no to trzeba sobie na początku jasno powiedzieć, że te kredyty zostały do Polski przyniesione przez sektor bankowy, głównie przez te spółki, które mają swoje spółki matki na zachodzie i zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby to banki były szczęśliwe na koniec, a nie kredytobiorcy. Mówiąc krótko, żeby sobie spróbować wyrobić jakiś pogląd na temat tego, jak to wtedy wyglądało, to trzeba się trochę cofnąć w czasie, bo jednak rozmawiamy o kraju, który był zupełnie inny niż ten, w którym sobie dzisiaj żyjemy. To były lata 2004, 5, 6 i trochę potem, kiedy te kredyty były najbardziej popularne, w sensie najmocniej promowane. I to była naprawdę zupełnie inna Polska. Ja tą Polskę doskonale pamiętam. To były czasy, kiedy Polska dopiero wchodziła do Unii Europejskiej. No, dzisiaj to już nikt nie pamięta, że wtedy premierem był Marek Berka czy Kazimierz Marcinkiewicz. To jest prehistoria. To była zupełnie inna Polska, bardzo biedna, ale ona miała taką jedną charakterystyczną cechę, że my byliśmy jeszcze wtedy dość mocno zafascynowani tym, co przychodzi z Zachodu, bo to generalnie w wielu branżach była zupełnie nowa jakość. I niestety sektor finansowy postanowił, że w Polsce będzie sprzedawał kredyty bardzo dla niego dochodowe, a diabelnie niebezpieczne dla kredytobiorców, na których już generalnie dobrze zarabiał na innych rynkach, mimo perturbacji na tych innych rynkach. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że było kilka takich mechanizmów, które powodowały, że te kredyty były, nazwijmy je, popularne. Oczywiście przede wszystkim to była bardzo precyzyjnie nakierowana machina sprzedażowa. Wiadomo, że jak taka duża korporacja przygotowuje jakiś produkt, no to ma też oczywiście jakieś plany, kto, kiedy, jak ma to sprzedawać. Jej ma jakieś oczekiwania, ile tego sprzeda, ile na tym zarobi. Czyli przede wszystkim w praktyce ograniczano Polakom dostępność tradycyjnego kredytu w złotówkach. No bo bank ma władzę jakby nad tym, co to jest zdolność kredytowa i bardzo często z takich zeznań na sali sądowej, no bo to jest jakby moje główne źródło wiedzy na temat tego, jak to wyglądało naprawdę, czyli z zeznań tych ludzi z banków, wynika, że no po prostu mówiono klientowi, no sorry, nie ma pan zdolności na normalny kredyt złotówkowy, natomiast jest taki, wie pan, nowy, bezpieczny produkt, kredyt wprawdzie złotówkowy, ale indeksowany kursem franka szwajcarskiego i na ten kredyt jakimś cudem pan zdolność ma. I to było, no jakby jeżeli ktoś chce sobie kupić mieszkania, to naprawdę nie jest nic takiego nadzwyczajnego, że ktoś pragnie mieć swoje mieszkanie, a nie wynajmować całe życie. I staje w takiej rzeczywistości wobec pracownika banku, czy nawet wielu banków, którzy zachowują się tak samo i mówią, na złotówki to nie, ale indeksowany frankiem, proszę bardzo, no to nie masz de facto wyboru, no bo albo wychodzisz z tego banku z kwitkiem, wracasz do swojej rzeczywistości starej, którą przyszedłeś do tego banku zmienić, albo się decydujesz na takie rozwiązanie finansowe. I no, trzeba pamiętać, że ludzie bankom bardzo wtedy ufali, zresztą no, ten poziom zaufania do banków z badań wynika nadal jest bardzo wysoki, co mnie osobiście zaskakuje, ale tak jest. I nie było jakiejś dużej podejrzliwości, że ten produkt został zaprojektowany jako produkt potencjalnie mocno toksyczny. Druga taka główna rzecz, która miała przekonywać ludzi do tego, żeby zawierali właśnie te umowy, to był argument niższej raty kredytu. Ponieważ kredyt ten pseudofrankowy odwoływał się do oprocentowania dla waluty szwajcarskiej i ono było wtedy jakieś 2-3 punkty procentowe niższe niż oprocentowanie kredytów polskich, co no, jak ludzie zaciągają kredyt, no to patrzą przede wszystkim na ratę, prawda? Czyli czy mój domowy budżet to udźwignie, czy ja sobie z tym kredytem dam radę, czy mnie to nie zadusi. I jeżeli między kredytem złotówkowym a kredytem złotówkowym z tą brodawką frankową istniała różnica typu 200-300 zł miesięcznie, to w tamtej Polsce robiło to wystarczającą różnicę, żeby się właśnie na ten kredyt zdecydować i podpisać pod taką umową, przy czym trzeba pamiętać, że to cały czas odbywało się w tej atmosferze zaufania budowanej przez sektor bankowy, budowanej przez ogromne nakłady na reklamę i takiego uspokajania, że tutaj wszystko jest pod kontrolą, to jest wspaniałe, dobre dla pana rozwiązanie. No, dzisiaj można powiedzieć, że łatwo się dzisiaj z perspektywy 2021, 2 czy 3 roku będzie oceniało, ale to, jak to mówią, analiza wsteczna zawsze skuteczna, wszyscy są mądrzy, jak już wiemy, to post factum. Natomiast wtedy nie było absolutnie takiego podejścia, że można się naciąć na współpracy z bankiem. Czego najlepiej dowodzi fakt, że mnóstwo sędziów, prokuratorów, czy notariuszy, radców, adwokatów, posłów, senatorów, naprawdę pełen przekrój społeczny dał się na te kredyty nabrać. Oczywiście dzisiaj możemy powiedzieć, że no to jakby trochę na pierwszy rzut oka jest dziwne, że bank próbuje nam sprzedać bardziej ten kredyt, na którym chce zarobić mniej. No to jest jakby samo w sobie dosyć niepokojące. No pewnie dlatego chcę go sprzedać, że docelowo wie, że zarobi na nim więcej albo dużo więcej. Ale generalnie takie było otoczenie, w którym te kredyty przygotowano i wprowadzono. Trzeba tylko powiedzieć jeszcze tak porządkująco, że nie wszystkie banki się zdecydowały, bo mamy w Polsce banki, które no, zdawały sobie sprawę z tego, czym to pachnie i ich zarządy podjęły decyzję, że tego Polakom sprzedawać nie będą.
Przejeżdżamy sobie przez miasto i jestem przekonany, że mijają nas osoby, które w tej chwili też o tych frankach myślą i myślą o tych frankach od wielu, wielu lat, a za niedługo będzie można powiedzieć być może nawet dekad, no bo jest to taki nowotwór, który wyniszcza życie wielu Polaków. Powiedz mi, jak w sądach O tych dramatach ludzkich opowiadali pracownicy banków, które sprzedawały ten toksyczny produkt hipoteczny. Bardziej nie chodzi mi o to, czy wykazywali się empatią, ale o to, jaką narrację stosowali, czy byli świadomi, że uczestniczą w nieuczciwym, jak czas pokazał, procederze.
Prawda jest taka, że sprzedawcy kredytów w tamtych latach w zasadzie się w ogóle nie interesowali tym, co będzie wynikało z tego, że oni te produkty sprzedają, ponieważ dzisiaj to post factum wiemy, że te osoby, które wtedy nazywały się doradcami i często pracowały w takich hubach, bo tam były takie firmy, które już nie będę nazw wymieniał, ale one generalnie niby przeglądały oferty wielu banków i proponowały, oni byli bardzo solidnie wynagradzani prowizyjnie za sprzedaż tych kredytów i dużo gorzej za sprzedaż normalnych, więc ja się osobiście niestety nie spotkałem z osobami, które miałyby jakieś specjalne wyrzuty sumienia, jeżeli chodzi o tego rodzaju kredyty. Natomiast spotkałem się z osobami, które te kredyty sprzedawały i same je zawarły, ponieważ nawet one nie były świadome niebezpieczeństw, jakie się z tymi kredytami wiążą. Wprawdzie banki szkoliły sprzedawców, jak należy to sprzedawać, ale wygląda to w praktyce tak, że nawet na tych szkoleniach nawet sprzedawcy nie dostawali kompletu informacji, co się może w przyszłości wydarzyć.
No i tutaj, Robercie, trzeba podkreślić, że ty te tezy wygłaszasz na podstawie swoich własnych doświadczeń i obserwacji, które mają odpowiednią skalę, bo przesłuchiwałeś na sali rozpraw tysiące albo przynajmniej setki osób zamieszanych w ten cały proceder, prawda?
No nie tylko ja, ale cały mój zespół, który no już od 7 lat się zajmuje tym i praktycznie w każdej sprawie mamy do czynienia z przesłuchiwaniem kogoś z ramienia banku. Banki mają nawet takich trochę, my to nazywamy dyżurnych zeznawaczy, czyli takich dyrektorów, którzy...
No, wiedzą, co mówić.
Mam wrażenie, że są przygotowywani na to. Natomiast no, z próżnego i Salomon nie naleje, więc jeżeli się taką osobę przepytuje przed sądem, żeby udzielała konkretnych odpowiedzi, na przykład jak państwo informowali o ryzyku, no to bardzo łatwo jest wykazać, że nie informowali, bo po prostu pytamy, proszę nam powiedzieć, jak to brzmiało. Tak? I najczęściej to było tak, że jest jakaś tam ogólna informacja, a jak pytamy o konkrety, no dobrze, to teraz przejdźmy do czegoś konkretnego, to w takim razie jak to ryzyko wygląda? Czyli na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo zmiany kursu franka? Jaki jest oczekiwany wzrost? Czy on zdrożeje o 2% rocznie? O 5, o 10 czy o 100? W jakim momencie on zdrożeje? Czy to jest kwestia roku, dwóch czy 10? Bo na koniec dnia się okazuje, że jeżeli się macha tą szabelką ryzyko kursowe, to w tym pojęciu mieści się niewiarygodne spektrum różnego rodzaju zjawisk i może być ryzyko, które się nazywa ryzykiem kursowym, a tak naprawdę jest pomijalne, ale może być ryzyko kursowe, które się mieści w tym pojęciu, jest śmiertelne. To jest taka moja ulubiona analogia, że jeżeli jak porównamy sobie to, że bank mówi o ryzyku kursowym, to jest trochę tak, jakby nam ktoś sprzedawał wycieczkę w góry. I on nam mówi gdzieś tam na 19 stronie w umowie jakimś maleńkim zdaniu, że schodzeniem po górach związane jest niebezpieczeństwo. No i teraz pytanie, jakie to jest niebezpieczeństwo? Czy to oznacza, że jak ja będę chodził z dzieciakami po górach, to one zobaczą, nie wiem, zdechłą wiewiórkę i będą miały negatywne jakieś przeżycia czy wspomnienia? Czy to jest ryzyko, że akurat będę szedł szlakiem, gdzie się na wiosnę z gawry budzą niedźwiedzie i nas zabiją? To jest, wszystko się mieści w pojęciu niebezpieczeństwa chodzenia po górach, ale to są dwa zupełnie inne światy. W sprawie kredytów frankowych okazuje się, że ten element ryzyka kursowego jest właśnie tym niedźwiedziem, który właśnie się budzi z gawry i prawie na pewno nas zabije, czego rzeczywistość dowiodła. No i generalnie no mamy taką właśnie sytuację, że panowie czy panie z banków starają się przekonywać, że o wszystkim bank informował. Bank był w ogóle najlepszym przyjacielem kredytobiorcy i tylko jego dobro miał
na
myśli.
Czyli taka narracja w dalszym ciągu ma miejsce, w pierś mało kto się bije, tak?
Ma miejsce i sądzę, że z czysto monetarnych, fiskalnych powodów ta narracja będzie miała miejsce zawsze, ponieważ Pomimo tego, że praktycznie 100% procesów z bankami kończy się wygraną kredytobiorców w tej chwili, no to banki muszą gdzieś tam starać się raz na jakiś czas coś wygrać, żeby móc powiedzieć, że te sprawy nie są takie jednoznaczne. Tak jak kiedyś producenci papierosów, prawda? Wszystkie badania wskazywały na to, że papierosy szkodzą i pewnie zabijają. Znalazło się paru ekspertów, którzy mówili, że a nie wiadomo, no i tam sektor tytoniowy zaczął mówić, eksperci nie są zgodni, prawda? Więc mniej więcej o to w tej chwili jest gra.
Ile osób w tej chwili w Polsce jest zanurzonych w kredytach frankowych?
Myślę, że mówi się o około jeszcze 500 000 aktywnych umów, czyli takich, które ludzie mają przed sobą perspektywę jeszcze przynajmniej 15, 20, czasami 30 lat spłaty, bo część tych kredytów ludzie pospłacali wcześniej, ci, którzy oczywiście mieli taką możliwość. Co absolutnie nie zmienia faktu, że jakby spłacali rzeczy, których nie powinni spłacać.
A czy to nie było troszeczkę tak, że oni podjęli jakieś ryzyko, swego rodzaju hazard, chcieli zaoszczędzić te 200 zł, o których wcześniej wspominałeś i w momencie, w którym przestało się to wszystko opłacać, to okazało się, że jest to problem. Wiesz, myślę, że teraz przed podobnymi problemami i wyzwaniami stoją osoby, które zaciągają kredyt w złotówkach i z każdej strony słyszą o tym, że może warto wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem, bo stopy procentowe podwyższone też realnie mogą wpłynąć na wartość raty, prawda? I to też jest zakład z rynkiem, na ile one podskoczą i co będzie finalnie bardziej opłacalne.
Ja generalnie jestem prawnikiem, czyli ja nie patrzę na to w kategoriach zakładu, tylko patrzę w kategoriach tego, czego wymaga prawo od profesjonalnej dużej firmy, kiedy ona próbuje na mnie zarabiać, jako na konsumencie. Więc to ja nie patrzę na to na relację taką, że ja przychodzę po kredyt i robię jakiś zakład, zwłaszcza jakiś walutowy, tylko ja przychodzę do banku, ponieważ mam jakąś potrzebę. Nie stać mnie na to, aby samemu sobie za gotówkę kupić mieszkanie, co jest zupełnie normalne. I oczekuję, że jeżeli bank będzie na mnie zarabiał, a będzie zarabiał naprawdę solidne pieniądze i przeznaczę część owoców swojej pracy na to, to będę miał przygotowaną umowę zgodną z prawem. I nie ma absolutnie nic złego w tym, że ja mam takie oczekiwania. Podobnie jak nie ma absolutnie nic złego w tym, że ja chciałbym mieć ratę mniejszą o 200 zł, jeżeli to jest tylko możliwe.
Mhm. W kontekście właśnie tych kredytów, tak odbijając na chwileczkę od tematu frankowego i przechodząc do tego, który jest bardziej bieżący i bardziej realny dla wielu młodych osób, które no dopiero w tych czasach postanowiły zorientować się właśnie na zakup własnego mieszkania, to co rekomendowałbyś, jeśli mógłbym Cię poprosić, bo jest no jasna kampania i przekaz płynący z mediów, że no stałe oprocentowanie to jest coś, co powinniśmy wziąć na barki i rozważyć już teraz, że podwyżka stóp procentowych może okazać się bardzo wysoka. No a przykład chociażby z Ukrainy z lat, nie wiem, 2014, 13, 15, jak te stopy zaczęły rosnąć, no też pokazuje, że podniesienie stóp do jakiegoś wyższego poziomu może być niezwykle zgubne.
Ja myślę w ten sposób, że sektor bankowy nie przypadkiem teraz bardzo jest zadowolony z tego, że sprzedaje dużo kredytów, ponieważ mamy oczywiście rekordowo niskie stopy procentowe i kredyt jest bardzo tani, jest w zasadzie jest absurdalnie tani, ponieważ w sumie to jest tańszy, w kontekście inflacji jest poniżej inflacji. Niebezpieczeństwo, które jest z tym związane, jest ogromne, zwłaszcza, że cały czas sektor bankowy nie informuje o tych niebezpieczeństwach tak, jak powinien. A prawda jest taka, że i to nie jest mój pogląd, tylko tak mówi prawo unijne. Ja jako konsument naprawdę nie muszę być ekspertem. Czyli jeżeli przychodzę do jakiejś instytucji po produkt także finansowy, to mam prawo działać w zaufaniu i mam prawo czuć się bezpiecznie. Bo no, gdybyśmy inaczej patrzyli, no to musiałbym być czujny jak ważka, jak idę do banku, do ubezpieczyciela, do dewelopera, do salonu samochodowego, do lekarza.
No powiem Ci, że ja tak na przykład mam, ale wiem, ile mnie to czasu kosztuje.
Wszędzie musisz chodzić z prawnikiem, doradcą podatkowym i nie daj Bóg jeszcze z jakim gronem płatnych ekspertów, ale nie na tym ma polegać demokratyczne państwo prawa.
I życie.
Absolutnie nie. Dlatego prawo unijne wychodzi z założenia, że jest jakiś zestaw obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych. Umowa ma być uczciwie skonstruowana. A Trybunał Sprawiedliwości mówi, że każdy konsument, który zawiera umowę, on musi na początku rozumieć w pełni, jakie są wszystkie możliwe następstwa ekonomiczne jej zawarcia i ta informacja ma do niego spłynąć od banku. Ja nie jestem od tego, żeby zgadywać, co się będzie działo na rynkach międzybankowych.
Jakie widzisz analogie pomiędzy kredytami frankowymi a tymi w złotówkach?
Jest bardzo prawdopodobne, że zakończy się w podobny sposób, ponieważ informacje, które banki przedstawiają przy zawieraniu tego typu umów, bywają bardzo szczere w przypadku niektórych banków. Natomiast są oczywiście na 45 stronie 19 regulaminu i w takiej, powiedziałbym, hipotetycznej formie. Ale są banki, które mówią, że no, oprocentowanie kredytu złotówkowego, dzisiaj wynoszące tyle i tyle, może się w przyszłości zmienić. I są symulacje, zdarzają się. Jeden z wiodących banków ma na przykład taką informację, że będzie wylicza ratę, ile ona wynosi dzisiaj, oraz ratę przy założeniu, że WIBOR wynosi 3%, 5%, 9%, 15% i 19%. A pod spodem jest jeszcze słowna informacja, że te no, ogromne wzrosty oprocentowania są jedynie przykładowe, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o sufit tych wzrostów i w zasadzie podpisując umowę, zawierasz umowę z nieograniczonym ryzykiem wzrostu kosztów. Ja osobiście uważam, że ryzyka związane z tymi kredytami złotówkowymi są tak ogromne, że taka informacja to powinna być jak na paczce papierosów. Na pierwszej stronie umowy powinien być kolorowy obrazek, nie wiem, z rodziną pod mostem, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że ten kredyt cię zatopi. Bo masz rację, że jeżeli będzie oprocentowanie, czy stopy procentowe będą rosły, a już widzimy, że zaczynają, to raty kredytowe skaczą radykalnie. To nie jest tak, ja myślę, że wielu ludzi tak myśli, że jak stopy wzrosną o 5%, to rata rośnie o 5%. Nie, ona skacze bardzo mocno. No jest pytanie wtedy, skoro zawierasz dzisiaj taką umowę, to czy jesteś spokojny, że te dodatkowe pieniądze gdzieś znajdziesz, kiedy ten kredyt zacznie cię przyduszać? A jest bardzo prawdopodobne, że zacznie przyduszać. Kłopot polega też na tym, że jeżeli on zacznie tak przyduszać, to wszystkich porówno w Polsce, no bo stopy procentowe dotkną wszystkich kredytobiorców naraz. Wielu z nich nie będzie w stanie utrzymać tego kredytu i zostanie zmuszona do sprzedania mieszkań. I wtedy na rynku się pojawi ich dużo. To z kolei wpłynie na ceny.
Będzie to argument do tego, by ta bańka nieruchomości pękła. Realnie patrząc, materiały nagle nie stanieją, co też nie wpłynie na ceny tutaj bezpośrednio. Potrzebny jest jakiś przykład, że tak powiem, z góry, jakieś większe zamieszanie właśnie w kontekście.
Musi być chociażby dobry pretekst. Tak.
To jest idealne jedno słowo, które tutaj wyjaśnia wszystko, co chciałem powiedzieć. No w porządku, czyli tutaj w zasadzie, żeby to podsumować w takim wypadku, to chyba wypadałoby tylko cię zapytać jeszcze o to już tak retorycznie, że chyba posiadacze kredytów złotówkowych nie mogą spać spokojnie.
Niestety nie i trzeba też sobie powiedzieć jasno, że ta praca, którą frankowicze tak zwani wykonali w sądach, to znaczy uświadomili sądy, jak naprawdę wygląda zespół przepisów, które chronią konsumentów, że to się bardzo przyda w sprawach dotyczących kredytów opartych o WIBOR, dlatego że ja już dzisiaj widzę, że bardzo łatwo będzie uderzyć w te umowy kiedyś, kiedy koszt kredytu wzrośnie absurdalnie, właśnie na tej bazie, że informacje, których dostarczał profesjonalista przy zawieraniu, były szczątkowe.
A czy kredyty ze stałą stopą procentową, ze stałym oprocentowaniem są lepszym rozwiązaniem niż te ze zmienną?
W Polsce nie ma kredytów ze stałą stopą procentową. Rekomendacja, jeżeli dobrze pamiętam, czytałem już jakiś czas temu, a czytam bardzo dużo, rekomendacja, która mówiła, że banki powinny udzielać kredytów ze stałą stopą, mówiła, że należy udzielać kredytów ze stałą stopą lub okresowo stałą stopą. I banki w Polsce wybrały to drugie rozwiązanie.
5 lat chyba jest, prawda?
Dają na 5 lat. Ten kredyt jest oczywiście droższy od tego ze zmienną, natomiast nikt nie wie, co zaproponuje bank po tych 5 latach. W zasadzie będzie taka sytuacja, że te 5 lat minie szybko. Czas leci. I trzeba będzie usiąść z bankiem do tego, żeby porozmawiać, jakie mamy mieć oprocentowanie. No i cóż z tego, że one stałe na 5 lat, jak za 5 lat bank nam może powiedzieć, ok, dobrze, zgadzam się na kolejne 5 lat stałego oprocentowania, na przykład 12%.
Czyli innymi słowy, gdy ktoś ma realną szansę na to, by spłacić kredyt w ciągu 5 lat, to może sobie wziąć ze stałą i w miarę spokojnie funkcjonować, natomiast wszyscy inni są w nieco mniej preferencyjnym położeniu.
Nie jestem doradcą finansowym, oczywiście nie mogę doradzać, który kredyt jest finansowo lepszy, bo to każdy sobie musi zobaczyć, jak wygląda jego sytuacja, zwłaszcza perspektywy zarobku za jakieś parę lat i rozwoju zawodowego. Natomiast gdybym ja się dzisiaj kredytował, to nie podpisałbym się pod umową, która przewiduje, że stopa oprocentowania jest zmienna, i nie ma żadnego górnego limitu wzrostu moich kosztów. To jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie, dlatego mówię, Tej informacji w mediach nie ma, to znaczy ona jest w szczątkowym natężeniu. Mam wrażenie, że to jest taki trochę listek figowy, żeby za 5 lat można było mówić, że przecież ostrzegaliśmy, ale to nie jest ten poziom informowania, którego wymaga prawo unijne w odniesieniu do typowego konsumenta.
A w jaki sposób przygotować się do zaciągnięcia kredytu w kontekście właśnie stricte umowy kredytowej? Czy są jakieś kruczki i rzeczy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę?
Ja jestem zwolennikiem takiej tezy na bazie właśnie moich doświadczeń na sali sądowej i poznania sektora bankowego od kuchni, że ilekroć wchodzimy w relacje z bankiem, to dobrze jest stosować tą samą zasadę, która obowiązuje w ruchu drogowym, czyli zasadę ograniczonego zaufania. To, że ktoś mi daje do podpisania jakiś formularz umowy, bo to zawsze jest formularz umowy, ona nigdy nie jest negocjowana, absolutnie nie możemy wychodzić z takiego założenia, że ona jest dla mnie korzystna. Bo pisali ją prawnicy banku, a nie my. W związku z czym, jeżeli ktoś zaciąga zobowiązanie, zwłaszcza na duże kwoty, albo takie, które generalnie jest spore w stosunku do tego, co zarabia, warto to pokazać prawnikowi, który, ale nie jakiemukolwiek, takiemu, który się zajmuje generalnie analizą tego typu wzorców, żeby wychwycił te miejsca w umowie, które są dla nas potencjalnie niebezpieczne, bo być może wtedy się zdecydujemy na ten kredyt, ale trzeba wiedzieć, gdzie są zastawione na nas różnego rodzaju mechanizmy, nie do końca uczciwe. A no, trzeba pamiętać, że bank projektuje umowy pod siebie, no tu nie ma żadnych złudzeń, bank ma zarabiać, prawda? To jest instytucja po to. Temu też te umowy zwykle służą.
Chciałbym w dzisiejszym odcinku też porozmawiać troszeczkę o tych relacjach międzyludzkich, bo problemy finansowe często wpływają na to, że w nieco inny sposób postrzegamy rzeczywistość, popadamy w różnego rodzaju problemy i życiowe dramaty. Czy ty, oczywiście nie posługując się żadnymi personaliami, żeby móc zobrazować naszym widzom skalę tego dramatu, mógłbyś przedstawić jeden chociażby taki przykład obrazujący historię człowieka przed zaciągnięciem kredytu i tego, jak jego życie zmieniło się już po tym całym zamieszaniu?
Oj, mógłbym takich historii przedstawić setki. To są generalnie bardzo smutne przypadki, ponieważ taka typowa rodzina kredytobiorców, wbrew temu, co tam się w mediach mówi, że to spekulanci i tak dalej, to jest najczęściej taki układ typu żona nauczycielka, on inżynier, albo ona pielęgniarka, on na przykład policjant. I to nie są ludzie, którzy są w stanie zareagować na ratę, która im rośnie o 100% w jakiś sposób inny, niż na przykład albo drastycznie ograniczając standard życia, albo szukając dodatkowych zajęć na innych etatach. I to są takie przypadki, na przykład, no, pierwszy z brzegu, rodzina, która budowała sobie dom. Dzięki kredytowi pseudofrankowemu udało im się wybudować ten dom i ocieplić jedną ścianę. I w takim domu mieszkali przez 15 lat. W którymś momencie musieli sprzedać obydwa samochody, żeby mieć na ratę. I do pracy po 20 km codziennie, lato, wiosna, jesień, zima, jeżdżą na rowerach. Bardzo często jest tak, że pierwszym poszkodowanym są dzieci, bo pierwsze wydatki, które ludzie obcinają, żeby móc bankowi zapłacić, to są różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. No, dzieci strasznie dużo kosztują, każdy kto ma to wie, na tym się strasznie oszczędza. Odpadają wszystkiego rodzaju formy wypoczynku, wakacje i tak dalej. Natomiast najgorsze jest to, że zobaczcie Państwo, jak wygląda to w sytuacji pandemicznej. Ludzie bardzo źle znieśli to, że nas zamknięto na jakiś czas w domach, prawda? Czyli i to w mojej najbliższej rodzinie sporo osób naprawdę bardzo źle psychicznie zniosło tą sytuację, mimo tego, że na horyzoncie generalnie było z niej wyjście. Wiedzieliśmy, że za jakiś czas, pi razy oko, sytuacja w jakiś tam sposób będzie wracała do normalności. A teraz zobaczcie Państwo, jak to wygląda w takim typowym kredycie pseudofrankowym, który spłacamy rok, dwa, pięć, dziewięć, 12 lat. I nic się nie zmienia, to znaczy cały czas mamy dwa razy większą ratę niż na początku na przykład i cały czas nasz kapitał do spłaty rośnie. I nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, nie ma żadnego światła w tunelu. To wpływa absolutnie dewastująco na, no przede wszystkim relacje międzyludzkie. No małżeństwo na przykład, które sobie w miarę dobrze radziło przed kredytem, w sytuacji, w której jest w permanentnym deficycie, w permanentnym braku pieniędzy, prędzej czy później zaczyna coś zgrzytać. I małżeństwa kredytobiorców frankowych rozpadają się dużo częściej niż normalne. Ci ludzie dużo częściej zapadają na poważne choroby. Na przykład ja mam taką osobistą obserwację, że bardzo wielu moich klientów ma choroby nowotworowe. I podejrzewam, że bierze się to w jakiejś mierze na pewno z długotrwałej, permanentnej ekspozycji na stres. Na to, że nie wiem, jak będzie wyglądało moje jutro, że niezależnie ile będę pracował, niezależnie ile złapię etatów, niezależnie jak się urobię i ile oddam pieniędzy, ciągle ten kredyt mi nie maleje. Moje mieszkanie się starzeje, ja się starzeję. Ile można pracować tylko dlatego, że ktoś z banku mi mówi, że mam oddawać dwa razy więcej niż powinienem oddać. Więc efekt dewastujący tych kredytów jest ogromny. Na relacjach międzyludzkich on się odbija strasznie i bezpośrednio, ale on ma też bardzo zły wpływ na gospodarkę w ogóle, dlatego że ocean pieniędzy, które ludzie ciężką pracą zarabiają, nie trafia w ogóle do gospodarki, do innych ludzi. On trafia tak naprawdę do 5-10 biurowców w Polsce. I tak jest od wielu lat. No stamtąd, no to już wiadomo, gdzie w większości przypadków do central za granicą. I to jest sytuacja zła również z tego powodu. A dodatkowo te kredyty oczywiście zakłócają konkurencję, bo umówmy się, bank, który łamie prawo i zarabia gigantyczne pieniądze na tym łamaniu prawa, jest w dużo lepszej sytuacji niż banki uczciwe, które się zdecydowały, że nie będą tego Polakom sprzedawały. A są takie banki, które powiedziały po analizach prawnych, sorry, my tego robić nie będziemy. No i one przez te wiele lat muszą obserwować, jak ich nieuczciwi konkurenci się na tym pastwisku pasą, które jest dla nich niedostępne. Więc szkody, które wywołują toksyczne produkty finansowe, są naprawdę bardzo długotrwałe, bardzo głębokie i się rozlewają na prawie wszystkie aspekty życia. To się tak łatwo mówi, natomiast jak się temu zjawisku z bliska przyjrzymy, szkody są ogromne.
Robercie, czy coś tytułem zakończenia chciałbyś dodać i z jakimś apelem zwrócić się do naszych widzów?
Myślę, że jeśli mógłbym o coś apelować, to apelowałbym do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek interakcje z bankami, zwłaszcza w postaci kredytów, o dużą uważność, jeśli chodzi o to, jak te relacje mają wyglądać, na co się Państwo decydujecie. I zalecałbym też ogólnie taką postawę życiową, która w moim przypadku bardzo procentuje, żeby dbać i aktywnie zarządzać swoją sferą finansową, nie pozostawiać tego losowi, nie liczyć na szczęście i naprawdę nie liczyć na to, że frank szwajcarski kiedyś jakąś magiczną, cudowną mocą stanieje. To się po prostu nie ma prawa wydarzyć.
Robercie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W opisie filmu zostawiam link w formie takiego kontaktu do naszego dzisiejszego gościa. Może ktoś będzie miał do niego jakieś pytania i będzie coś chciał doprecyzować. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i zapraszam w najbliższych dniach na swój kanał, bo będzie czekał tam kolejny, myślę, bardzo interesujący i merytoryczny odcinek. Do zobaczenia na drodze.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.